Dom, w którym mieszkał, z pozoru nie różnił się wiele od innych tego typu budynków. W powszechnej opinii uchodził za luksusowy apartamentowiec. Koszt blichtru i przepychu na zewnątrz skutecznie bilansowała niewielka powierzchnia mieszkań oraz ich znacząca, jak na apartamentowiec, ilość. Po prostu apartamentowiec składał się z dużej ilości małych mieszkań, stanowiąc coś w rodzaju lichego towaru w eleganckim opakowaniu i okuszącej nazwie. Wielu nabranych na tę pułapkę snobów chciało mieć adres właśnie tutaj, aby móc pokazać znajomym, gdzie mieszkają. Świadczyło to o statusie danej osoby, podnosiło jej samoocenę i towarzyską rangę. Przynależność do elity uprzywilejowanej klasy powodowała, że ludzie godzili się płacić olbrzymie pieniądze za klitki. Ta marketingowa mistyfikacja była możliwa dzięki obyczajowym zmianom, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat. Już dawno zrezygnowano z zapraszania kogokolwiek do mieszkań. Ten stary obyczaj w dzisiejszych czasach wydawał się wręcz śmieszny i niegrzeczny. Przecież nikt nie pożycza komuś butów lub skarpetek. A od pewnego czasu mieszkania były traktowane jako osobista przestrzeń. Skorupa żółwia, rekompensata za utraconą prywatność w wielu innych obszarach życia. Do mieszkania wypadało zaprosić tylko dziewczynę lub chłopaka w ściśle określonych celach. Więc nawet sytuacja, w której ktoś chciał z kolegą napić się piwa w domowej atmosferze, była dość niewygodna i dwuznaczna. Wizyty sąsiedzkie nie wchodziły nawet w grę. Zresztą sąsiedzi rzadko kiedy ze sobą w ogóle rozmawiali. Niekiedy wymieniając tylko rytualne dzień dobry, jako swego rodzaju zło konieczne. Los skazał ich na wspólną przestrzeń i konieczność mijania się na schodach czy współdzielenia wind. To już i tak było za wiele. Bardzo szybko te nowe, podsycane przez media, kulturowe zjawiska wykorzystano, proponując samotnym kobietom i mężczyznom luksusowe klitki, w których zewnętrzny blichtr był równoważony wewnętrzną miernotą. Przecież i tak nikt nie sprawdza, jakiego koloru masz majtki pod spodniami. No chyba, że masz zamiar je zdjąć. Ale na rozbieraną randkę zakłada się inną odzież. Podobnie było z tymi mieszkaniami. Szkło, aluminium i drogi granit na zewnątrz. Zaś w środku nędzne wyposażenie. No, oczywiście, jeśli ktoś chciał, to za dodatkową opłatą. Ale po co? Pierwsze tego typu apartamentowce miały jedną wadę. Obok budynku składającego się z dużej ilości małych mieszkań należało przewidzieć wiele miejsc parkingowych. Mogło to zdemaskować tak skrupulatnie ukrywaną mistyfikację. Niezbędna przestrzeń parkingowa nie tylko podnosiła cenę mieszkań z uwagi na dużą wartość gruntów, ale przede wszystkim wskazywała wszystkim dookoła, że mamy do czynienia z typowym mrówkowcem, jak pogardliwie nazywano te hotele robotnicze dla snobów. Poradzono sobie też bardzo szybko z tym problemem. Projektując budynki, organizowano w podziemiach skomplikowany, wielopoziomowy parking, co jeszcze bardziej upodobniało ów architektoniczny twór do mrowiska. Co prawda nie było widać parkujących samochodów, lecz wyjazd i powrót były istnym koszmarem, zwłaszcza rano i po południu. Aby rozwiązać i ten problem, kolejne wersje budynków projektowano tak, że istniały dwa niezależne wjazdy i wyjazdy z podziemnego parkingu. Nikt przecież nie będzie obchodził budynku dookoła, aby sprawdzić, z czym ma do czynienia. Pomyślono także o trzech niezależnych wejściach do budynku, aby uniknąć krępującego widoku tłoku na klatkach schodowych. Ów misterny plan miał wszakże jeszcze jedną wadę. Korki w bocznych uliczkach wiodących do mrówkowca były nie do zniesienia. Dla Jana była to drobna niedogodność. Nawykł omijać wszelkie meandry i pułapki organizacji zbiorowego życia. Po prostu nie używał auta. Do pracy miał dwa kroki. W pobliżu był jego ulubiony bar, a więc wszystko to, co przeciętnemu samotnemu mężczyźnie było potrzebne. Gdy obowiązki w pracy lub kaprys wymagały wyjazdu poza miasto, miał zawsze możliwość skorzystania ze służbowego auta. Minął więc i tym razem ustawionego dla picu portiera w Liberii, wymieniając z nim kurtuazyjne, banalne uprzejmości i ukłony. On także, podobnie jak marmury i rzeźbione meble z mosiężnymi okuciami w holu na dole, stanowiły element scenografii, podnoszącej elitarność budynku i samopoczucie jego mieszkańców. Jak wszystko, i to przelotne uczucie zbytku miało swój materialny wymiar, który był wyrażony w comiesięcznym czynszu. Krótką drogę do firmy przebył przyspieszonym krokiem. Nie różnił się szczególnie od innych mężczyzn w jego wieku, idących tego dnia po ulicy. Sztuka niezwracania na siebie uwagi to przecież jedna z jego zawodowych zalet. W dzieciństwie marzył nawet o tym, aby posiąść dwie magiczne umiejętności. Chciał być niewidzialny i umieć przechodzić przez ściany. Chciał posiąść umiejętność niepostrzeżonej ucieczki i wejścia tam, gdzie inni nie mogą. Uciec przed tym światem, chwycić za rękę swą babcię i umknąć jak najdalej. Przecież zgodnie z naukami pewnego dawno zmarłego pisarza, ludzkie marzenia spełniają się tylko w takiej formie, że nie jesteśmy w stanie ich rozpoznać. Tak samo Jan odkrył, że praca, którą wykonuje, jest na swój sposób spełnieniem jego dziecięcych marzeń. Minął park, w którym na jednej z ławek dostrzegł przytuloną parę. Na innej zauważył staruszkę karmiącą gołębie. Spojrzała na niego z nieufnością, jakby czyn, którym została przyłapana, był jakimś przestępstwem. I schowała do kieszeni pozostały kawałek bułki. Po opuszczeniu parku i przejściu zaledwie kilku kroków, znów pochłonął go uliczny gwar. Przeszedł na drugą stronę jezdni, nie zważając na kolor świetlnej sygnalizacji. W pobliskim bistro kupił kanapkę i kawę. Był to zwykły, codzienny substytut śniadania. Dopijał w pośpiechu ostatnie łyki gorącego napoju, patrząc przez okno na olbrzymi telebim nadający reklamy społecznościowe. Jego uwagę przykuł spot zachęcający do walki z zanikiem grawitacji w okolicach biegunów. Uśmiechnął się w duchu i opuścił lokal. Widać globalny podatek stabilizacyjny już przestaje wystarczać, a chłopakom z dwunastki kończą się pomysły na kolejne straszaki. Pomyślał mijając krzykliwą reklamę w chwili, gdy na ekranie ukazała się informacja o potrzebie nowego podatku na walkę z tym zagrożeniem. Przeszedł jeszcze kilkaset metrów, aż zza ściany narożnego budynku ukazał mu się fronton siedziby firmy.